I myślę, że wszystko się rozegra na rzece tak naprawdę. Czy Ukraina upośledzi zdolność przeprawową rosyjską, czy jednak Rosjanie będą w stanie te odwody przerzucać na północny brzeg. Ruszyli tak, natomiast wielka ofensywa nie. Jak zaczyna brakować amunicji, to morale zaczyna dramatycznie spadać. I teraz być może ta ograniczona taktycznie ofensywa nagle odniesie sukces operacyjny duży. I jednak Rosjanie zaczną się w Dnieprze topić.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, i kciuk dla Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. KFD to jest nasz partner strategiczny, polski producent żywności funkcjonalnej, suplementów diety. Czołem. I drodzy Państwo, witam wszystkich widzów. Dzisiaj wydanie specjalne historii realnej poświęcone temu, co dzieje się na południu, na południowo-wschodnim froncie na Ukrainie. Ofensywa czy nie ofensywa? Moim gościem jest pan pułkownik Piotr Lewandowski. Czołem, panie pułkowniku.
Czołem, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Bardzo mi miło pana widzieć. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie, i to, drodzy Państwo, to, że widzicie właśnie na ekranach swoich komputerów, telewizorów i telefonów twarz pana pułkownika, zapewnia, że będzie fachowa analiza, nie ultraoptymistyczna, tylko rzeczywiście realna, tak jak to powinno być w historii realnej. Panie pułkowniku, tylko zapytam jeszcze najpierw, że widzę, że po wystroju wnętrz, że już pan wrócił z Puszczy Augustowskiej.
Wróciłem, urlopy skończone, wracamy do emeryckiej aktywności zawodowej, tak bym to określił.
No dobrze. Rok szkolny, drodzy Państwo, za chwilę się rozpoczyna, także wchodzimy w nowy czas powakacyjny, ale tymczasem wracajmy do tego, co dzieje się na Ukrainie. To jest rzeczywiście, media trąbią o tym od wczoraj. Tylko jeszcze, panie pułkowniku, czekając na spóźnialskich, podziękuję naszym widzom. Dzięki, że jesteście z nami. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Staramy się osiągnąć 500 000 subskrypcji, więc zachęcam do subskrybowania kanału Historia Realna. .pl to jest nasza księgarnia internetowa, koszulki Redis Bet, kubki i moje książki. Panie pułkowniku, eksperci podzielili się wczoraj na dwie grupy. Jedni, którzy mówią, tak, wreszcie ruszyła wielka ofensywa ukraińskich sił zbrojnych, która skruszy nieprzyjaciela, czyli Rosjan, i odbije Chersoń. Inni mówią, spoko, na razie nic na to nie wskazuje. W której grupie pan jest?
Pewnie gdzieś po środku. Znaczy, na pewno nie jest to wielka ofensywa przez takie wielkie O, natomiast nawet niewielkie ofensywy mogą dać zaskakujące skutki. Czyli coś, co zacznie się na szczeblu taktycznym, może ze względu na załamanie na przykład morale przeciwnika powszechne, nie twierdzę, że takowe będzie, ale podaję przykład, może zakończyć się spektakularnie. Natomiast ja myślę, że zanim w ogóle mówić, co się stało, może, panie redaktorze, warto byśmy na chwilę się pochylili i omówili sytuację wyjściową stron.
Oczywiście, dobrze, tylko niech pan nie trzyma takich naszych widzów i powie chociaż jednym słowem, no ruszyli czy nie ruszyli?
Ruszyli tak, natomiast wielka ofensywa nie.
Dobrze, okej, to chociaż tyle. Zaraz rozwiniemy ten temat. Sytuacja wyjściowa stron, to znaczy rozumiem, że to zacznijmy może od tego, kto co ma tam na południu, czy te siły są wyrównane, kto ma przewagę.
Znaczy, jak w ogóle króciutko może doszło do sytuacji obecnej? Zacznijmy od Rosjan, no bo to oni zaczęli inwazję. Czyli bardzo króciutko, w momencie, kiedy w lutym zaczęła się inwazja, armia rosyjska na tym kierunku uzyskała bardzo duże i szybkie powodzenie. Czyli udało im się uchwycić przeprawy na Dnieprze prawie bez walki i zająć Cherson. też przy niewielkim oporze armii ukraińskiej. Tu dla nas nie ma już w tej chwili znaczenia, dlaczego tak się stało, ale takie były fakty. I uzyskali jak gdyby bardzo korzystną pozycję do kontynuowania ofensywy na tym kierunku. Dlaczego jej nie kontynuowali? No nie kontynuowali dlatego, że w tym okresie ten teren płaski, to są stepy, po prostu był pokryty błotem. I żeby kontynuować ofensywę, musieliby się rozwinąć, a byli przywiązani do dróg. Więc jedyne, co mogli zrobić, to wykorzystać to powodzenie i uderzyć na cel bliższy Mikołajów i cel dalszy Odessa. Armia ukraińska ich tutaj zatrzymała, w wyniku czego mamy sytuację, która obecna jest teraz, czyli przekroczyli Dniepr, ale sytuacja, która wtedy była dla nich korzystna, obecnie zmieniła się, jeżeli chodzi o teren, w skrajnie niekorzystną, dlatego że Rosjanie przeszli tam do obrony i w tej chwili mają ugrupowanie podzielone, czyli mają siły na północnym brzegu, które zostały izolowane poprzez zniszczenie bądź poważne uszkodzenie przepraw i mają odwody na brzegu południowym. Czyli całość sił rosyjskich jest podzielona rzeką. Z kolei patrząc, mówię jeszcze, jakie to są siły. No w tej chwili ocenia się, że całość rosyjskich sił to jest zdecydowanie ponad połowa zaangażowanych na froncie sił lądowych armii rosyjskiej. Tylko żeby mieć jasność, mówiąc o ponad połowie, to nie znaczy, że na odcinku 200 kilometrów, bo ten teren, który obserwujemy od wczoraj, można by przejechać z jednego końca na drugi w czasie pokoju w 3 godziny. To na takim odcinku toczą walki się. No i no nikt nie zgromadzi na takim odcinku 40-50 tysięcy żołnierzy, bo jest to po prostu niewykonalne do rozmieszczenia, zaopatrzenia, narażone na uderzenia i tak dalej. Więc ogółem na tym kierunku Rosjanie są w stanie użyć ponad połowę sił, ale część znajduje się na południowym brzegu i ona w tej chwili walczy, część znajduje się na północnym brzegu jako odwód i pytanie, na ile Rosjanie będą w stanie te siły przerzucać przeprawami pontonowymi i część sił znajduje się zupełnie gdzieś na kierunku Zaporoża, gdzie w ciągu 2-3 dób są w stanie znaleźć się teoretycznie w miejscu walk. Tak mniej więcej wyglądają siły rosyjskie. Ogólnie byśmy mogli ocenić je, myślę, że całość na około 50 tysięcy ludzi. To są minimum.
Dobrze, panie pułkowniku, czyli to jest strona rosyjska, a czym dysponują Ukraińcy? No bo jeżeli zgodnie z podręcznikami, co często oficerowie podkreślają, którzy goszczą w historii realnej, Ukraińcy, żeby to przełamać, powinni mieć co najmniej 2 razy więcej sił, 2-1.
No, tu się nawet mówi o 3-1 wręcz, z tym, że trzeba pamiętać, że jest to taki przelicznik umowny, dlatego że to się nie liczy ilość bagnetów. Czyli 3 bagnety muszą atakować, 1 bagnet broni się. No niezupełnie, dlatego że są przeliczniki jakościowe sprzętu, czyli inaczej będziemy to przeliczać. Dalej uwzględnia się teren. Tutaj akurat obecnie teren sprzyja bardziej obrońcom niż atakującym, bo to jest step, który kiedy był okres opadów, sprzyjał Ukraińcom. Obecnie to jest wyschnięty step, płaski, więc on sprzyja obronie dosyć. Przelicza się takie kwestie jak morale na przykład i wola walki. Przelicza się kalibry, zasięg rażenia artylerii, czyli zupełnie inaczej będzie się liczyła bateria HIMARS-ów w przeliczniku, a zupełnie inaczej będą się liczyć stare, holowane haubice armaty kalibru 152. Natomiast na pewno tego przelicznika 2-1 czy 3-1 nie ma. Więc gdybyśmy to liczyli w taki sposób, to z całą pewnością Ukraina na całym odcinku działań, czyli tych 200 kilometrów, takiej przewagi nie ma. Natomiast tu jest ciekawe, bo Ukraińcy uderzyli jednak takim dość szerokim frontem, pomimo że nie mają tej znaczącej przewagi ilościowej, uderzyli w trzech miejscach w zasadzie i to w takich bardzo oczywistych. Czyli gdyby ktoś zapytał jakiegokolwiek analityka, który siedzi nad mapami i to analizuje, gdzie najprawdopodobniej ta ofensywa ruszy, to by palcem wskazał 5 punktów i w tych 5 byłyby te 3, w których obecnie Ukraińcy uderzyli. Czyli co jest ciekawe, po pierwsze mamy do czynienia z ofensywą, którą Ukraina zapowiadała od tygodni, to raz. Po drugie, uderzają w najbardziej oczywisty sposób, czyli tam, gdzie Rosjanie tych uderzeń mogliby się spodziewać, to dwa. I trzy, uderzają w momencie, kiedy duża część odwodów rosyjskich nie jest zaangażowana na kierunku łuku donbaskiego. Czyli one są jak gdyby wolne i Rosjanie mogą ich użyć. Pytanie brzmi, dlaczego wczoraj? Właśnie. I tutaj co się zaczęło zmieniać jak gdyby? Na pewno Ukraina budowała podstawy do działań przez kilka tygodni. No bo jak spojrzymy na działania armii ukraińskiej, to tak, raz, że te działania ofensywne, one trwały już od kilku tygodni. Obserwowaliśmy to, że na tym kierunku Rosjanie stopniowo tracili inicjatywę operacyjną, czyli to nie Rosjanie decydowali, w którym miejscu się toczą walki, tylko Ukraińcy. Dalej, armia ukraińska bardzo mocno zaczęła upośledzać rosyjskie tyły. Czyli co mam na myśli? Mam na myśli użycie pełnego spektrum działań, które armia ukraińska miała, czyli uderzenia rakietowe bronią precyzyjną, obezwładnianie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej poprzez użycie pocisków HARP, czyli uderzenie w radary obrony przeciwlotniczej, w systemy antenowe rozpoznania. Dalej, działania wojsk nieregularnych i działania partyzanckie, czyli te wybuchające składy amunicji, wybuchające składy paliw, uderzenia w stanowiska dowodzenia, atakowanie administracji okupacyjnej, bo ciągle pojawiały się informacje, że któryś tam kolaborant ginął z rąk żołnierzy bądź partyzantów ukraińskich, czyli całe spektrum budowania działań na zapleczu. Bardzo ważne było uderzenie w mosty. I teraz dlaczego, ja zastanawiam się, dlaczego to uderzenie wykonano tyle tygodni wcześniej? No prawdopodobnie dlatego, że armia ukraińska, zanim podjęła wczorajsze działania, chciała się upewnić, na ile Rosjanie będą sobie radzić z przeprawą przez Dniepr. Czyli uszkodzili im pierwszy raz mosty i zaczęli obserwować, jak sobie Rosjanie poradzą, żeby kompensować zniszczenie mostu. No i teraz dlaczego armia ukraińska uderzyła? No zapewne tak. Po pierwsze dlatego, że uznali, że Rosjanie sobie z przeprawami przez Dniepr nie poradzą bądź poradzą słabo. Czyli będą w stanie izolować to ugrupowanie rosyjskie, które jest na północnym brzegu Dniepru. Uznali, że Rosjanie nie będą w stanie efektywnie tego ugrupowania wspierać. Po drugie, na tyle zapewne uznali, że obezwładnili, upośledzili tyły rosyjskie, że one będą miały problem z dostawami amunicji dla walczących wojsk. Trzecim elementem może być to, że jednak Rosjanie zaczęli przerzucać na teren walk tak zwany trzeci korpus, też się pojawiała nazwa trzecia armia, czyli te elementy, które Rosjanie formowali u siebie jako odwody operacyjne. I tam się pojawiają różne dane, że on ma 12-14 tysięcy, on miał mieć 40 tysięcy. Nie mamy pewności, ile ma. Nie sądzę, żeby on osiągnął cyfrę 40 tysięcy, natomiast na pewno jest wyposażony w sprzęt nowszy niż obserwowaliśmy ostatnio, bo widzieliśmy transporty czołgów T-80, czołgów T-90, tak? Transporterów piechoty trójek i 2 i 3 poziomu, czyli sprzętu, który jakiś czas się nie pojawiał, czyli jednak te siły jakieś znaczenie mają. Oczywiście cały czas mamy gdzieś pytanie materiał ludzki, bo kiedy patrzyliśmy na tych ochotników, no to oni czasami wyglądali jak spotkanie klubu wędkarskiego emerytów, niż jakieś tam poważne strategiczne rezerwy. Ale oczywiście nie można lekceważyć mimo wszystko tych odwodów. Teraz one zaczęły się pojawiać na dwóch kierunkach. Donbas, Herson. I być może Ukraina uznała, że to jest ten moment, zanim oni stworzą warunki sobie do działania, że uderzą wcześniej, wyprzedzą to. Natomiast samo uderzenie, to jest uderzenie Panie takiego poziomu...
Przepraszam. Panie pułkowniku, przepraszam, jeżeli pan pozwoli, wejdę panu w słowo, bo boję się, że pójdziemy już do konkretnego uderzenia, ale ja chciałem jeszcze dodać jedno pytanie o plan, żeby już nie wracać do tego później. Ja spotkałem się z takim wytłumaczeniem i z taką odpowiedzią na to pańskie pytanie, dlaczego zaczęli, że fortel wojenny polegał na tym, zapowiadali długo tą ofensywę na Cherson, Rosjanie sprowadzili tam te, nie wiem, 25-30 tysięcy ludzi do tego Chersonia, rozwalili te mosty w ten sposób, że je podziurawili i teraz te siły, które Rosjanie tam zgromadzili, teraz zostaną otoczone, przyparte do rzeki, będą musiały porzucić ciężki sprzęt, bo nie będą mogli się wycofać przez podziurawione mosty i po prostu uciekną. I na tym polegała ukraińska kombinacja. Czy myśli pan, że oni, że sztab ukraiński sprowadził aż tak skomplikowaną operację, żeby sprowadzić...
Nie, Rosjanie kompletnymi... Nie, panie redaktorze, Rosjanie kompletnymi idiotami nie są. Oni główne siły odwodowe trzymają po drugiej stronie rzeki. Jedno. Oni nie przerzucili. O tym rozmawialiśmy wcześniej, tak? Te 20, 30, 40 tysięcy, ile tam kto by nie policzył, one nie znalazły się na północnym brzegu Dniepru. No nie. Problem polega na tym, czy teraz Rosjanie będą w stanie te odwody przerzucać na kierunkach zagrożeń. Bo plan rosyjski jak jest? Czekamy na ukraińską ofensywę, ta ofensywa się zacznie, zobaczymy, w których miejscach Ukraińcy uderzyli, i na te kierunki w ramach potrzeb będziemy systemem przepraw przerzucać odwody. No pytanie, czy będą w stanie. Ja sądzę, że armia ukraińska uznała, że nie będą w stanie tych odwodów przerzucać. Rosjanie zakładają, że będą w stanie te odwody przerzucać. I myślę, że wszystko się rozegra na rzece tak naprawdę. Czy Ukraina upośledzi zdolność przeprawową rosyjską, czy jednak Rosjanie będą w stanie te odwody przerzucać na północny brzeg. Panie redaktorze, jedyny sens tego uderzenia ukraińskiego, pomijając oczywiście znaczenie polityczne, propagandowe i tak dalej, to jest założenie, że Rosjanie nie będą w stanie wspierać swojego ugrupowania na północnym brzegu rzeki. Natomiast Rosjanie ewidentnie zakładają, że będą w stanie.
I to się rozstrzygnie. No dobrze, ale zanim przejdziemy do samego uderzenia w takim razie, no ale jak rozumiem, inaczej, innymi słowy mówiąc, celem Rosjan jest utrzymanie przyczółku po tej północno-zachodniej stronie Dniepru, a celem ukraińskim jest wyrzucenie Rosjan za rzekę, tak? Powiedzmy upraszczając.
Gdyby Ukraińcom bardzo dobrze poszło, ja myślę, że oni mają plan A i plan B. Tak, czyli plan minimum i plan maksimum, bo mimo wszystko siły, którymi uderzyli, to nie są siły pozwalające z góry zakładać, że zupełnie zniszczymy, bo tu mówimy o zniszczeniu tak naprawdę, zupełnie zniszczymy całość rosyjskich sił na północnym brzegu Dniepru. To, ale pytanie, jakie jest morale sił rosyjskich, które, no bo musimy mieć świadomość, że oni walczą od dłuższego czasu bardziej w obronie niż w natarciu, Rosjanie. Dwa, oni mają świadomość, że za plecami jest rzeka. No i teraz on walczy i cały czas się odwraca, ile jeszcze kilometrów mam do tej rzeki, po którą być może uda mi się pokonać pieszo, bo może ten most jeszcze stoi, a może już go nie ma. Prawda? Więc morale wojsk rosyjskich to raz. Nie mamy pewności, czy ono się nagle nie posypie. Ja mimo wszystko nie zakładam, że ono się aż tak posypie. My byliśmy świadkami, że wczoraj wycofał się jeden pułk, ale to był pułk Separów. Tak? Więc te jednostki nigdy nie miały wysokiego morale. Owszem, tam był jakiś batalion WDW, który ten pułk wspierał, no ale jak siły główne się wycofały, no to wspierające bardzo rozsądnie Rosjanie też tam się wycofali, no bo nie mieli już kogo wspierać. Więc natomiast na razie do momentu naszej rozmowy, chociaż no te informacje są bardzo cedzone przez stronę ukraińską z powodów oczywistych, ale na chwilę obecną nie mamy informacji, żeby gdziekolwiek w jakim innym punkcie ta obrona się posypała nagle. Czyli Rosjanie stawiają jednak opór. Ale tak, morale dwa, jak są ukompletowane jednostki rosyjskie? No bo my mówimy, że tam jest powiedzmy 10 batalionowych grup bojowych. To jest bardzo mylące, no bo batalionowa grupa bojowa może mieć 700 żołnierzy, tak standardowo mniej więcej u Rosjan one wyglądały, ale może tam zostało ich tylko 200. No ale ona dalej na mapie ma sobie tą pineskę batalionowej grupy. Mało tego, ona dalej broni terenu, którego powinna bronić batalionowa grupa bojowa. Czyli tego odcinka powinno bronić 40 czołgów, 80 bojowych wozów piechoty i 700 żołnierzy. A naprawdę jest 7 czołgów, 20 bojowych wozów piechoty i żołnierzy 200. A odcinek ten sam. Nie wiemy tego.
No tak.
Ale być może Ukraińcy wiedzą. I stąd ten atak właśnie.
Rozumiem. Jeszcze, panie pułkowniku, jedną rzecz wrzucę, a podobało mi się to, co pan powiedział o tych, to też trzeba żołnierza, żeby to wiedzieć, o tych żołnierzach, którzy patrzą się do tyłu na rzekę i też jest psychologia pola bitwy, to jest bardzo ważna rzecz i chciałbym powiedzieć, że Rosjanom się zdarzają straszne wpadki, bo wystąpił z orędziem niemalże wicegubernator okupacyjny oczywiście Chersonia, i powiedział, nie pozwolimy nazistom na to, żeby odbili Chersoń. Będziemy walczyć do ostatniego pocisku. I ktoś słusznie zauważył, sprawdzili na tle, czego on stoi i okazało się, że on jest w hotelu Marriott w Rosji, w Woronerzu. Więc tak, on chyba sam specjalnie nie wierzy w to, co mówi.
Tak.
Federacji
za mną, prawda? Za mną, chłopaki. O, tak.
Tak, przypomina mi to, tylko powiem coś takiego, jak w Prusach Wschodnich tam, czy w innych miejscach Niemiec w 1945 roku gauleiterzy Hitlera wzywali naród do walki, a sami już przebierali nóżkami, żeby zwiać na zachód. Dobrze, panie pułkowniku, przejdźmy do tego, co się stało, bo już wiemy, jakie są założenia obu stron, jakie siły, pozycja wyjściowa. To teraz samo uderzenie. Ci, którzy spodziewali się blitzkriegu, są rozczarowani. Ukraińcy natomiast tonują spokojnie. To jest taktyka małych kroków. Będziemy mielili, mówi Arestowicz, armię rosyjską krok po kroku i powolutku, ale skutecznie ją miażdżyli i odzyskiwali terytorium. Czy pana przekonują te komunikaty ukraińskie?
A chciałbym jeszcze nawiązać do tego blitzkriegu, bo wczoraj się pojawił wysyp takich trochę, przepraszam, nie chcę być nieuprzejmy, ale domorosłych analityków, którzy mówią, jak ci Ukraińcy uderzają, powinny być blitzkrieg, takie wąskie uderzenia i no pan redaktor z pana wiedzą historyczną doskonale wie, że Niemcy robili blitzkriegi, ale milionowymi siłami mimo wszystko, tak? I ich uderzenia nie polegały na tym, że uderzali tylko w jednym miejscu wąsko, tylko uderzali na całej linii, żeby przeciwnik nie wiedział, gdzie nastąpi przełamanie, a koncentrowali skrycie siły i dokonywali przełamań, prawda? Więc to też nie wygląda tak, że uderzymy sobie tylko w jednym miejscu i tam sobie przetniemy obronę, tak? No nie, no tak to nie działa po prostu. Natomiast tutaj blitzkriegu nie będzie, dlatego że ta wojna wygląda zupełnie inaczej w tej fazie i tak naprawdę ukraińska taktyka, którą widzimy od wczoraj, ona się nie różni w ogólnych zarysach od taktyki rosyjskiej. Dalej mamy uderzenie w kilku punktach na zasadzie gdzieś ta obrona pęknie. Dalej mamy intensywne ostrzały artyleryjskie. Oczywiście tutaj przewaga strony ukraińskiej jest taka, że mają znacznie lepsze rozpoznanie. Czyli mimo wszystko uderzają mniej na ślepo niż uderzali Rosjanie. Bo rozpoznanie ukraińskie wynika przede wszystkim z dwóch głównych obszarów. Pierwszy obszar to jest natowskie, o czym wielokrotnie wspominaliśmy, czyli wsparcie, wielopoziomowe wsparcie rozpoznania natowskiego w sensie państw członków NATO. No i drugie to są informacje od ludności miejscowej, gdzie cały czas tak płyną informacje po prostu na zasadzie telefonów, gdzie siły są rosyjskie rozmieszczone, więc Ukraina ma te informacje dobre. Natomiast tak jak powiedziałem, uderzyli w miejsca, gdzie w zasadzie tych uderzeń się można było spodziewać. Teraz pytanie dlaczego? No niestety wojna nie jest magią i Ukraińcy walczą bardzo dobrze, ale też magikami nie są. Co mam na myśli? No mam to, że też jednak są przywiązani w pewnym sensie do dróg. Ich też ogranicza logistyka, bo przecież te dostawy amunicji i paliwa muszą płynąć, szczególnie podczas działań ofensywnych. I tutaj zaskoczenia nie ma. Stąd po prostu, no co, jeżeli przeciwnik spodziewa się, gdzie uderzymy, no to artyleria, atak, artyleria, atak, artyleria, powtarzamy atak. Małe kroczki, bardzo zbliżone do taktyki rosyjskiej. Tutaj nic nowego się raczej nie wymyśli. Główna różnica polega, tak jak mówiłem, rozpoznanie raz, dwa, dużo lepsze zdolności rażenia precyzyjnie, czyli broń generacji znacznie lepszej niż mają strona rosyjska. No i trzecie to mimo wszystko wola walki. Ona tu myślę będzie miała bardzo duże znaczenie, bo no, im większe powodzenie będzie strony rosyjskiej, ukraińskiej, tym ta rzeka za plecami będzie bliżej i będzie świadomość, że za chwilę może będę musiał pływać.
No dobrze. Panie pułkowniku, a może, jak nawiązał pan tak do taktyki Blitzkriegu, a może jednak Ukraińcy w najbliższych godzinach lub dniach się o coś takiego pokuszą? I to jest to słynne pytanie, gdzie są polskie czołgi, w cudzysłowie polskie, bo one już są ukraińskie, ale mówi się o tym, że Polska przekazała kilkaset czołgów Ukrainie, znaczy to jest fakt, ale mówi się o tym, że one nie trafiły jeszcze na front. Może to jest teraz rozpoznanie bojem, ale gdzieś w którymś z tych miejsc na tyłach walczących ukraińskich jednostek znajdują się te polskie, czy też otrzymane od Polski czołgi i w pewnym momencie one spróbują zrobić to przełamanie.
To znaczy się tak, bo to o czym mówiłem bynajmniej nie znaczy, że w którymś z tych trzech głównych punktów Ukraińcy nie skupią znacznych sił i się nie pokuszą o takie przełamanie w stylu Blitzkriegu. Dlaczego między innymi Ukraina uderza na szerszym froncie? Bo Rosjanie nie mają pewności, gdzie Ukraina być może te siły skupi. I na chwilę obecną Rosjanie muszą się równo skupiać na wszystkich kierunkach uderzeń. To Ukraina wie, które z tych kierunków może się okazać nagle to decydujące. I teraz jeszcze pytanie pana redaktora o czołgi. Pan redaktor pamięta, kiedyś rozmawialiśmy, gdzie są polskie czołgi, gdzie są transportery M113. No wczoraj widzieliśmy zdjęcie, transportery były. One się pierwszy raz w większej liczbie pojawiły. No czyli możemy zakładać, że skoro się pojawiły transportery, które były ewidentnie w brygadach odwodowych, no myślę, że polskich czołgów możemy oczekiwać też właśnie. Tak, tu ciągle czekam na moją pierwszą pancerną, na wielki powód.
No bardzo, bardzo jest to sensacyjne, co pan mówi. Teraz ja z kolei przerzucę piłkę na drugą stronę. Rosjanie się wypowiedzieli w sprawie tej ofensywy i powiedzieli tak, ona jest ograniczona i nieudana. I teraz chciałbym zapytać pana, co pan sądzi o tym rosyjskim komunikacie, czyli teraz już konkrety, co ci Ukraińcy przez te, no powiedzmy, 20 parę godzin walki zdobyli? Niektórzy mówią trochę z takim przekąsem, a kilka jakichś wsi.
Znaczy nie, tu wielkich sukcesów nie ma, ale nie może być, bo sama Ukraina mówi, że to będą drobne kroki. Bo też trzeba pamiętać, że my tak łatwo się posługujemy pojęciami, nastąpiło przełamanie frontu. No nie, to, że wycofał się jeden pułk, jednak obronę się organizuje co najmniej w jednym rzucie z odwodem, bądź w dwóch rzutach. Czyli jak jakiś pułk, mówiąc kolokwialnie, pęknie, to za nim będzie zawsze kolejny. No więc nie. Natomiast no, to jak gdyby świadczy o poziomie takiego prymitywizmu. Kolejny raz zresztą propagandy rosyjskiej, gdzie nie minęła nawet doba walk. I Rosjanie określają, jest to nieudana ofensywa. No tutaj poziom bańki propagandowej osiąga takie już zupełnie kuriozalne poziomy, bo tak naprawdę będziemy wiedzieć zapewne po pierwszych trzech dobach walki, czyli to jest taki moment, gdzie jednak jednostki zawsze muszą lekki oddech złapać, no bo no, prosty przykład, ile żołnierz jest w stanie nie spać, w sensie takim, że tu prześpi się godzinę, tu dwie, tak? No trzy doby to jest maks, kiedy można funkcjonować w takim krótkim półśnie chwilami. Czyli po trzech dobach wstępnie będziemy mogli określić, na ile pierwsze uderzenie ukraińskie się powiodło. Zapewne po dwóch tygodniach będziemy mieli wizję sytuacji, no bo dwa tygodnie to jest mniej więcej maksimum, kiedy bez rotacji siły są w stanie prowadzić natarcie. Bez takiej głównej rotacji, no bo między sobą to one się trochę rotować zawsze muszą. Czyli co te trzy doby jednak ktoś musi odpocząć, a ktoś dalej walczyć.
Czyli
na ocenę jest bardzo wcześnie, czy jest to ofensywa ograniczona? Moim zdaniem tak. To rzeczywiście, ofensywa ma charakter ograniczony, dlatego że wiemy, że znaczna część odwodów ukraińskich ciągle szkoli się. No, mieliśmy informację, 10 tysięcy żołnierzy Wielkiej Brytanii. Zapewne oni się szkolą nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w innych krajach, więc znaczna część ukraińskich jednostek odwodowych dalej jest w trybie szkolenia. To, co ruszyło, no to zapewne ruszyło to, co miało gotowość, po części jednostki odtworzone, nie nowo formowane, a odtworzone, które nie wymagały pełnego procesu przygotowania, szkolenia, formowania, bo te nowe to są właśnie tam gdzieś Wielka Brytania, te, które się szkolą od zera. No i teraz jakie siły ukraińskie uderzają? No zapewne w samym uderzeniu uczestniczy nie mniej niż odpowiednik sześciu brygad. No bo trzy kierunki, patrząc na intensywność walk, na każdym walczą co najmniej dwie brygady. Żeby to miało sens, tak? Muszą tam atakować co najmniej. Czyli mówimy o sześciu zaangażowanych w samo uderzenie żebyśmy mówili o ofensywie przez duże O, no 6 brygad to jest mało. Tak, rozmawialiśmy, że minimum pierwszy rzut to jest jakieś 10 w pierwszym rzucie, żeby to była ofensywa przez duże O. Stąd ona jest taktyczna, natomiast jeszcze raz, w przypadku jeżeli obrona rosyjska się załamie z powodu morale, z powodu upośledzenia materiałowego, albo jedno i drugie, no bo jak zaczyna brakować amunicji, to morale zaczyna dramatycznie spadać. I teraz być może ta ograniczona taktycznie ofensywa nagle odniesie sukces operacyjny duży. I jednak Rosjanie zaczną się w Dnieprze topić.
Panie pułkowniku, techniczna sprawa. Brygada to ilu jest ludzi?
To znaczy ukraińskie brygady zmechanizowane są większe od rosyjskich prawie dwukrotnie. Czyli jeżeli mówimy o brygadzie ukraińskiej, jeżeli one miały stany początkowe, to rzędu 5 tysięcy ludzi. Natomiast ja myślę, że one nie miały jednak stanów początkowych, czyli 6 brygad. Myślę, że Ukraina zaangażowała, to też umówmy się, te 6 brygad, to one nie wszystkie teraz walczą. Ale ogólnie w tych działaniach myślę, że możemy mówić, że zaangażowano w granicach między 15 a 20 tysięcy żołnierzy, czyli są to siły porównywalne z tymi, które Rosjanie są w stanie użyć na już.
Okej, okay. Dobrze.
Bo mniej więcej mamy pewną równowagę.
Bo ja zadałem to pytanie dlatego, że zaintrygowało mnie to, co pan powiedział o tych 10 tysiącach żołnierzy, którzy się szkolą za granicą, tam w Wielkiej Brytanii, w innych miejscach, o tych innych jednostkach, które się formują i tworzą. I trochę tak wnioskuję z pańskiego, czytam między wierszami, że może za wcześnie, może przedwcześnie ta decyzja została podjęta i pije tutaj do tego, o czym mówiliśmy parę razy w historii realnej, czyli pewnego konfliktu na linii politycy w Kijowie, i prezydent, a sztab generalny i oficerowie i dowódcy, to znaczy politycy naciskają szybko, szybko atakujcie, chcemy szybkich sukcesów, a żołnierze no nie bardzo. I być może to jest jakiś zgniły kompromis, ten termin ofensywy, i po prostu ruszyli za wcześnie. Może trzeba było poczekać, panie pułkowniku, na te 10 tysięcy żołnierzy, aż przyjadą do kraju i ruszyć większymi siłami.
Znaczy, ja zakładałem, że Ukraińcy poczekają. Natomiast być może czegoś nie wiemy, mianowicie na przykład tego, że poziom ukompletowania, morale, wsparcia rosyjskich wojsk jest fatalny. Prawda? Bo być może wywiad ukraiński ocenił, że okej, uderzymy, bo to po prostu się rozsypie teraz. Ale jeżeli poczekamy, no to pojawią się siły trzeciego korpusu, pojawi się jakaś logistyka nowa może i to zostanie wzmocnione. Więc jedyny sens tego, pomijając naciski polityczne, na pewno jakieś są, to jest to, że musiano ocenić zdolności rosyjskie na bardzo słabe. Istnieje też możliwość inna. Mianowicie taka, że jednak Rosjanie próbowali tam odzyskać inicjatywę operacyjną. Obserwowaliśmy, że jednak nastąpiło pewne wypychanie sił ukraińskich z kierunku chersońskiego, prawda? Tam jednak armia ukraińska wykonała kilka kroków w tył. I być może to nie jest, nie tyle jest to ofensywa, co kontratak bardzo silny, mający poprawić własne położenie, żeby uniemożliwić Rosjanom odepchnięcie się od Dniepru poza zasięg rażenia Hajmarsów. Jest możliwość taka też. Natomiast ja myślę, że mimo wszystko aż tak bardzo ośrodek prezydencki nie ingeruje w działania sztabu generalnego. Na pewno jakieś naciski są. To jest norma, że na walczącą armię są naciski polityczne. Walczy w imię określonych politycznych celów armia. Ale nie sądzę, żeby aż tak mocno, dlatego że byśmy mieli taki trochę układ putinowski, gdzie podobno obecnie Putin osobiście przejął dowodzenie, prawda? No, historycznie mamy skojarzenia, panie redaktorze, oczywiste. I nie sądzę jednak, żeby ośrodek prezydencki tak bardzo ingerował w sprawy operacyjne mimo wszystko.
No tak, chociaż prezydent Zełenski ogłosił, to uwaga, wiadomość z dzisiaj, Zełenski, dwukropek, czołówka jednego z portali, wypędzimy okupantów aż do granicy. No więc cóż, rozumiem, że to takie gadanie, tak? Taka rodzaj, no co zresztą, co innego ma mówić?
Nie, no co ma powiedzieć, że naszym zamiarem jest dojść do Dniepru, bo nie mamy zdolności sforsowania go, bo nie mają. No, umówmy się, że na chwilę obecną, nawet gdyby ofensywa odniosła spektakularny sukces, Dniepru nie przekroczą. Nie ma na to sił. No ale trudno, żeby prezydent Ukrainy mówił, okej, nasz plan maksimum to jest posunąć się w głąb 30 kilometrów.
Tak.
I teraz tu mamy jeszcze jedną kwestię, czyli Cherson, o którym nie mówiliśmy, bo to jest jak gdyby osobna bajka. Cherson, który sam w sobie jest celem, tak, politycznym sprawa oczywista, tak, dlatego że Cherson jako stolica regionu umożliwia w pewien sposób inkorporację części Ukrainy do Rosji. Czyli mówiąc językiem młodzieżowym, fejkowe referendum, prawda, gdzie wynik z góry znamy, tak? Już tam tablice rejestracyjne rosyjskie przecież montuje się na samochodach i ogłaszamy, że Cherson to jest Rosja. Więc to raz. I to referendum lada chwila ma się odbyć, stąd też być może powód ofensywy, dlaczego teraz. Druga kwestia, że posiadanie Chersonia dalej jest taką bramą, cel bliższy Mikołajów, cel dalszy Odessa. Jak długo Cherson będzie w rękach rosyjskich, czyli Rosjanie będą po drugiej stronie rzeki, tak długo jednak Odessa do końca bezpieczna, jeśli chodzi o ofensywę lądową, nie będzie. No i kwestia trzecia, czyli samo, bo Cherson jest dość mocno obsadzony. Gdyby udało się Cherson izolować, to w Kotle znalazłyby się całkiem poważne wojskowe rosyjskie siły, które de facto by były wtedy zmuszone pewnie do kapitulacji. Stąd tutaj Cherson stanowi taki punkt ciekawy. Natomiast on ma większe znaczenie mimo wszystko polityczne niż taktyczne czy operacyjne jednak. No bo jeżeli Ukraina opanowałaby tylko Cherson, a jednak ten cały przyczółek duży zbudowany na południu by pozostał, trudno ten Cherson byłoby utrzymać. Więc sam Cherson, samo zajęcie go, okej, politycznie tak, duży sukces, ale operacyjnie, no nie, trzeba wypchnąć Rosjan w ogóle na drugą stronę rzeki.
Panie pułkowniku, ale to jest pewne ryzyko, to znaczy mam na myśli ryzyko kolosalnych walk, niezwykle krwawych, miejskich. I tutaj mówi pan, że trzeba byłoby zmusić ich do kapitulacji, a może właśnie dlatego te mosty są tylko podziurawione, a nie zniesione kompletnie przez Ukraińców, żeby zostawić jednak drogę ucieczki tym ludziom, tym rosyjskim żołnierzom, którzy tam walczą, no bo jeżeli by doszło do walk miejskich i próby zdobywania miasta budynek po budynku, no to będziemy mieli drugi Mariupol, czyli jakąś kolosalną katastrofę. Może Ukraińcy po prostu chcą tego uniknąć, stąd nie odcinają kompletnie drogi ucieczki siłom rosyjskim.
Tak, zapewne ma to. Poza tym trzeba pamiętać, że część cywilów też się będzie ewakuować, bo jakbyśmy nie byli przekonani, to mimo wszystko Cherson to nie jest 100% mieszkańców wspierających Ukrainę. No i teraz w przypadku, gdyby Cherson miał zostać wyzwolony, to jednak osoby, które nazwijmy to skaziły się współpracą z okupantem, raczej w Chersoniu nie pozostaną. Czyli nie tylko żołnierze, ale i cywile też. Natomiast sam Cherson stanowi o tyle znak zapytania, że dzisiaj mieliśmy informację, że doszło do wymiany ognia otwartej gdzieś na przedmieściach Chersonia. Czyli jakiś oddział albo wojsk specjalnych, albo partyzanckich wszedł w kontakt ogniowy z siłami okupacyjnymi. Być może wszedł dlatego, że coś się nie udało, czyli prowadzili jakąś akcję, ale ona nie wyszła i doszło do walki, ale być może jest to początek większych działań, gdzie ta partyzantka w Chersoniu jednak jest dość mocno rozbudowana. Trudno oceniać, bo to musimy po prostu obserwować obszar i zbierać informacje.
Tak, to jeden z gości, generał zresztą tak na marginesie naszego kanału wspominał, to był generał Skrzypczak, o możliwości w ogóle powstania, znaczy w momencie, kiedy dojdą siły ukraińskie na przedmieścia, to dojdzie do wewnętrznego powstania w Chersoniu. Myśli pan, panie pułkowniku, że to jest jakiś scenariusz?
Trudno powiedzieć, bo nie mamy informacji, na ile ruch oporu jest zorganizowany, bo to są jedne z najbardziej utajnionych, jakie tylko mogą być. Natomiast ja byłbym jednak bardziej pesymistyczny. Mnie się utrwaliło takie zdanie. Czytałem wywiad z oficerem ukraińskim, który w pierwszej fazie, mówimy o tych pierwszych dniach obrony właśnie kierunku chersońskiego, przepraw przez Dniepr nieudanych i ten oficer, zresztą bodajże major albo podpułkownik armii ukraińskiej, powiedział bardzo ciekawe zdanie. Był zaskoczony poziomem wsparcia mieszkańców Chersonu. Jeżeli oficer ukraiński powiedział, że był zaskoczony poziomem wsparcia mieszkańców Chersonia, to znaczy, że Cherson mimo wszystko nie był przedtem obserwowany jako aż tak bardzo proukraiński, prawda? On teraz taki jest. No po prostu mieszkańcy musieli dokonać wyboru, czy rosyjski mir, no i z pewnością go dokonali. Natomiast pytanie, czy z bronią w ręku albo z butelkami z benzyną będą gotowi walczyć, zobaczymy, patrzmy, co się będzie działo.
Ja osobiście powiem szczerze, że zgodnie z moimi poglądami jestem przeciwny tego typu historiom, bo takie powstanie może zostać No właśnie, utopione we krwi, rosyjskie wojska mogą powstrzymać ukraińskie wojska na Opłotkach i będzie rzeź cywilów. Myślę, że powinni jednak to zajmować się profesjonaliści walką, a nie dzieci czy młodzież z butelkami z benzyną, nawet jeżeli mamy szacunek dla ich patriotyzmu i chęci do poświęceń. Panie pułkowniku, teraz jeszcze jedno pytanie o Rosjan, bo mówił pan dużo o tym, że być może czegoś nie wiemy, jeżeli chodzi o stan armii rosyjskiej i morale i uzbrojenie. Coś tam wiemy. Ja chciałbym przytoczyć pewien raport, który mi się strasznie spodobał. Otóż ktoś policzył, że Rosjanie obecnie przez jeden dzień używają tyle amunicji, uwaga, co cała Armia Czerwona używała na froncie wschodnim w czasie największego nasilenia walk w 1942. Policzono, że jest, tego jest, uwaga, trudno w to uwierzyć, otóż 60 tysięcy sztuk dziennie w 800 akcjach. No to są jakieś tak kolosalne ilości i pytanie, czy przemysł rosyjski, czy magazyny są w stanie uzupełniać te ubytki 60 tysięcy dziennie. Być może po prostu Ukraińcy liczą na to, że po porażeniu tych tyłów przez Hajmarsy, no tym ludziom skończy się amunicja i z siłą rzeczy, jak nie będą mieli z czego strzelać, to sobie z tego Chersonia pójdą.
Znaczy, ja bym był ostrożny z szacunkiem głównie ze względu na coś takiego jak zużycie lów. No mimo wszystko jednak obawiam się, że lufy by nie wytrzymały takiego natężenia, chociaż wiemy, że zdarzają się już eksplozje tych lów, które zupełnie są rozkalibrowane, więc te ilości są na pewno olbrzymie. Znaczy nikt analizując współczesne pole walki nie zakładał, że wrócimy do takiego zużycia amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Rzeczywiście, więc czy by to było 20 czy 60 tysięcy, to są i tak cyfry olbrzymie, bo spójrzmy na zapasy, jakie miało NATO, na ile wyliczało, że będzie potrzebować. Oczywiście NATO potrzebuje znacznie mniej tej amunicji, bo jest prosty przelicznik przy kalibrze 155, jeden pocisk precyzyjny robi robotę 300, zwykłych 152, tak? Czyli jeden precyzyjny 155 równa się 300, zwykłe stare 152. Ale tu chciałem jeszcze wrócić do jednej rzeczy, panie redaktorze, bo poruszyliśmy wątek tego powstania. Proszę zwrócić uwagę, o czym mówi odezwa, która się pojawiła do ludności zamieszkującej tereny okupowane w rejonie obecnych walk. Tam jest między innymi zdanie, nie podejmuj walki, schowaj się w piwnicy. Jeżeli widzisz Rosjan, informuj. Ale tam nie ma absolutnie wezwania, wręcz przeciwnie. Tam jest wyraźnie, nie przeszkadzaj naszym żołnierzom w walce. Czyli wcale żołnierze ukraińscy nie chcą dzieci biegających między lufami, i teraz żołnierz ukraiński będzie stał przed wyborem, czy ostrzelać pozycję wykrytą rosyjską, czy poczekać, aż te dzieci, bohaterskie dzieci, no tak, tylko po co? Niech zrobią to wojska specjalne, przygotowane jednostki partyzanckie, które są w łączności, są skoordynowane i niech to zrobi wojsko. Ale cywile bez kontaktu z walczącymi wojskami własnymi będą stanowić problem. Mało tego, jeżeli nie daj Boże ubiorą się w pseudomundury jeszcze, to naprawdę jak wyglądają armie separatystyczne? Będą wyglądali jak przeciwnik trochę. Więc jak gdyby armia ukraińska wyraźnie tego się obawia, wyraźnie wie, że nastroje patriotyczne są mocne, ale nie, schowajcie się, czekajcie, pozwólcie nam zrobić swoją robotę.
Tak. Ja myślę w ogóle, panie pułkowniku, im dłużej żyję na świecie, tym dochodzę do wniosku, że to, co pan właśnie przedstawił, to jest w ogóle nie tylko fachowe, wojskowe podejście, ale w ogóle takie cywilizacyjne, zachodnie. Proszę zwrócić uwagę na te wezwania Stalina i Sowietów do tego, rzucajcie się do gardła faszystom, każda kobieta i każde dziecko jest żołnierzem Armii Czerwonej, nie dajcie im żyć, palcie stogi siana, zostawcie spaloną glebę. No to są wszystko takie rozkazy, które pokazują, że się po prostu nikt nie liczy z życiem tych ludzi, bo się ich naraża na kompletnie bezsensowne niebezpieczeństwo, prawda? Więc tu akurat muszę powiedzieć, że szacunek dla armii ukraińskiej. Panie pułkowniku, jeszcze jedna sprawa. Mówiliśmy o ubytkach w amunicji. Strona ukraińska, wiem, że podchodzimy do tego zawsze ostrożnie, podała dzisiaj, że Rosjanie stracili 47 550 żołnierzy i 2000 czołgów. Nawet jakbyśmy to podzielili przez 3, no to też ten upływ krwi ma chyba znaczenie, nie?
Znaczy, szacunki rosyjskich strat, one są... Myślę, że może nie pod 50 tysięcy, ale nie też przez, nawet przez 3. Pewnie 2/3. Z czego to wynika? No to wynika gdyby z obserwowania, ile czasu potrzebują Rosjanie na odtwarzanie zdolności, bo jeżeli grupy bojowe są wycofywane na miesiąc albo dłużej, no to znaczy, że one poniosły ponad 50% straty. To nawet obserwując ruchy u Rosjan, więc te straty są olbrzymie, a przy czym warto zwrócić uwagę też straty w kadrze dowódczej rosyjskiej. No, mówiliśmy, że poległo mniej więcej 700 dowódców kompanii, dowódców plutonów, 250 oficerów szczebla dowództwa batalionu, czyli dowódców i zastępców. To są olbrzymie straty. Oczywiście ci, co przeżyli, walczą lepiej, no ale ci, co przyszli, to są zupełnie nowi i tu są potężne straty. Stąd rzeczywiście straty rosyjskie są olbrzymie, tym bardziej, że trzeba pamiętać, że rosyjskie wojska lądowe, kiedy rozpoczęła się operacja, to było mniej więcej 280 tysięcy ludzi, prawda? Taką cyfrą operowano, bo my ciągle mamy, że milionowa armia, tak? Ponad. No, trzeba pamiętać, że 280 wojska lądowe, z czego walczących Indian jest 2/3, nie więcej, oczywiście kompensują wojska WDW. Zwróćmy uwagę, że tam walczyły bataliony floty czarnomorskiej, prawda? Czyli rzucono wszystko, bataliony piechoty morskiej, rzucono wszystko, co te bagnety na karabinach miało, ale dalej, to cyfra... 180 tysięcy to było maksimum. No i teraz jeżeli z tych 180 tysięcy zginęło 700 dowódców kompanii i plutonów, no to są straty, które powodują takie skokowe obniżanie możliwości. Oczywiście kompensowane po części zdolnościami tych, którzy przeżyli i są już obecnie weteranami.
Panie pułkowniku, użył pan takiego porównania, opisując rosyjską piechotę, Indianie, to kto w tej opowieści jest kowbojem, kto jest kowbojem i kowbojami?
Znaczy, to jest takie, panie redaktorze, trochę z czasów misji poza granicami kraju jeszcze, gdzie jak planowaliśmy siły, tak, czyli ile na daną zmianę będzie jechać żołnierzy i ilu tam będzie logistyków niekinetycznych, to zawsze padało takie pytanie, dobra, ale ilu będzie nas Indian? Czyli tych, co będą walczyć.
No dobrze. To jeszcze jedna taka rzecz. Chyba ludność rosyjska, nawet na terenie Federacji Rosyjskiej, nie bardzo wierzy w swoją armię, bo kiedy ruszyła ofensywa ukraińska, to w Białgorodzie, tym mieście już na terenie Rosji granicznym, jakaś gigantyczna panika, tłumy na peronach kolejowych, ludzie zaczęli uciekać na wschód. Zaskoczyło to pana?
Nie, no jest to naturalny odruch, z tym, że to widać, że ta bańka propagandy informacyjnej rosyjskiej, ona już dawno nie jest szczelna. Czyli nikt nie wierzy, że to walczą jakieś faszystowskie oddziały ukraińskie. Nie, no Rosjanie, szczególnie ci, którzy słyszą, co się dzieje i czasami w nocy widzą, to oni już nie wierzą, że wojna jest przeciwko faszystowskiemu, ukraińskiemu, nacjonalistycznemu okupantowi, który trzyma Ukrainę pod zachodnim butem imperializmu, no, prawda? No nie, wiedzą, że toczy się otwarta, pełnoskalowa wojna. Rosja walczy z Ukrainą i nagle Ukraina zaczyna wygrywać. No to jak jest wojna, przeciwnik się zbliża, no to się pakujemy, odjeżdżamy. To jest takie zniszczenie mitu operacji specjalnej.
No tak, ale nie wiem, panie, to można też, wie pan, panie pułkowniku, w drugą stronę odwrócić, to znaczy może właśnie wierzą, że nadciągają faszyści i banderowcy, więc trzeba zwiewać.
A nie, to, że nie. Tu nie bądźmy naiwni, to, że przeciętny Rosjanin wciąż uważa, że żołnierz ukraiński na jednym ramieniu ma tryzub, na drugim swastykę, to ja jestem przekonany, że ta wiara jest wciąż mocna. To z tego sobie musimy zdawać sprawę również. To pan redaktor tą kwestię bardzo trafnie podniósł.
Dobrze, panie pułkowniku, ostatnie pytanie, bo mam jeszcze dla pana na koniec pytanie, niespodziankę w cudzysłowie, ale jeszcze jedno pytanie o, i już finalne o to, co się dzieje teraz na południu Ukrainy, co cały świat obserwuje. To znaczy, no a jeżeli udałoby się zrealizować to, co pan określił celem maksimum, czyli jednak w przeciągu tych kilku najbliższych tygodni wypchnąć Rosjan za Dniepr tam na tym południowym odcinku, to co dalej? To będzie koniec wojny, strony siądą do rozmów, czy rzeczywiście Ukraińcy będą próbowali dokonać kolejnej ofensywy, kolejnej i jeszcze kolejnej, aż oczyszczą z rosyjskiego okupanta, używając tych słów właśnie Zełenskiego, całe terytorium Ukrainy.
Znaczy, strategicznie nie zmieni się tak naprawdę nic, bo ofensywa ukraińska z całą pewnością tutaj zatrzyma się na linii rzeki, natomiast Ukraina uzyska bardzo dobrą linię obrony, dlatego że z kolei Rosjanie będą stali przed koniecznością forsowania Dniepru. Na chwilę obecną długo chyba nie będą takich zdolności mieli, czyli Ukraina zabezpieczy sobie jednak południowy odcinek frontu. Bo cały czas jednak Cherson, Mikołajów, Odessa, gdzieś tam to zagrożenie jest. Natomiast no, więc Ukraina mocno poprawi swoją pozycję operacyjną, polityczną jak najbardziej, bo odzyska Cherson. Także tu na pewno im plus. Natomiast żeby to się stało, no to na tych kierunkach, które właśnie obecnie armia ukraińska uderza, musi nastąpić rzeczywiste przełamanie, które doprowadzi do rozkawałkowania ugrupowania rosyjskiego na północy, w wyniku czego no, jeżeli nastąpi rozkawałkowanie, no to te siły będą się musiały zacząć cofać, być może dojdzie do jakichś niewielkich okrążeń, jakiś czas te siły tam będą bronić się. To byłby ten plan maksimum, aczkolwiek mówię, on jest możliwy wtedy, jeżeli naprawdę morale wojsk rosyjskich jest bardzo niskie, a ich zdolności przeprawowe fatalne. To jest warunek jak gdyby tego powodzenia. A co dalej? Myślę, że Rosjanie przesuną dalej swoje wysiłki na Donbas, a z kolei strona ukraińska raczej już w tej fazie wojny o wielkie działania się nie pokusi, czyli tam front się po prostu zatrzyma i przejdzie do takiej bardzo stabilnej pozycji. Obie strony będą się umacniały na linii rzeki. Niedosłownie może, no bo umocnień nie buduje się metr od brzegu, ale generalnie wykorzystają Dniepr jako naturalną zaporę rozgraniczającą strony i tam przejdzie to do walk pozycyjnych. Wszystko.
No dobrze, to zobaczymy. Będziemy śledzić to bardzo uważnie, co się dzieje na południu w historii realnej, bo historia, jak mówił profesor Wieczorkiewicz, wściekle przyspieszyła znowu i dzieje się bardzo dużo. Panie pułkowniku, a ja na koniec chciałbym zapytać pana o temat zupełnie z innej beczki, znaczy trochę ten sam, ale z innego miejsca. Jak po raz pierwszy miałem zaszczyt gościć pana w historii realnej, opowiadał pan o wojnach, w których brał pan udział, między innymi Iraku. No i proszę powiedzieć, Irak płonie. Czołgi czy też transportery opancerzone na ulicach Bagdadu, strzały. Co tam się w ogóle wyrabia? Śledzi pan to jeszcze?
Tak, śledzę oczywiście. To znaczy niestabilność cały czas istnieje i teraz trudno, bo to jak gdyby znowuż mamy początek rozgrywki. I i moment, w którym zaczęła się, teraz to bym powiedział, awantura iracka trochę, bo no inaczej oceniłem konflikt w 2003 roku, kiedy byłem jego uczestnikiem, inaczej z perspektywy dwóch dekad, no bo po konflikt ocenia się po skutkach, jakie one przyniosły i jak gdyby wciąż zbieramy pokłosie takich błędów, które wtedy popełniono, czyli dokonano okupacji Iraku, przejęto całkowicie władzę, wręcz ustawodawczą na chwilę, sądowniczą, policyjną i jak gdyby chciano to wszystko tworzyć od nowa, od zera i to się częściowym powodzeniem zakończyło, natomiast to wszystko jest bardzo słabe. Widzieliśmy, co się stało, kiedy pojawiło się ISIS, podniosło głowy, gdzie tak naprawdę gdyby nie Kurdowie w dużej części, to armia iracka nie byłaby by w stanie stawić oporu. I teraz no, raczej patrzę, co się wykluje z tego ognia, który na ulicach płonąć zaczął. Na chwilę obecną trudno nawet ocenić to. Natomiast żeby mieć jasność, nie twierdzę, że potrzeba dyktatur, żeby w takich krajach utrzymać porządek, tak? Ale uszczęśliwianie przez siły zewnętrzne, zupełnie obce, religijnie i kulturowo absolutnie się nie sprawdza. O, może tak to podsumuję.
No właśnie, i to jest takie gorzkie bardzo, bo proszę zwrócić uwagę, panie pułkowniku, że Afganistan, pierwsze z państw, które w 2001 roku zostało zaatakowane przez Amerykanów, po 20 latach potwornych cierpień, wojny, wróciło do punktu wyjścia, talibowie tam przejęli władzę i wygląda na to, że Irak też jest na dobrej drodze, żeby wrócić jeszcze gorszej sytuacji niż było. Od 2003 roku, to już jest, Boże, 19 lat, tyle ofiar, tyle cierpienia, no i co? I jeden wielki chaos i znowu kolejna odsłona jakiejś kolejnej wojny domowej, ja to tu wypisałem, pan Al-Sadr obecnie walczy z panem Ash-Shabim i po nich przyjdą kolejni, szyici z sunitami kontra Kurdowie. I to jest takie ostatnie tylko pytanie krótkie do pana, czy pan jako uczestnik właśnie tej wojny, zginęło tam kupa polskich, amerykańskich żołnierzy, mnóstwo Irakijczyków. Nie ma pan poczucia jakiegoś takiego, no takiego osobistego też trochę zawodu, że no ci tutaj politycy po prostu schrzanili waszą robotę?
Się osobistego nie, dlatego że ja ani sobie, ani moim żołnierzom nic do zarzucenia nie mam. My robiliśmy najlepszą robotę, jaką byliśmy w stanie. Natomiast oczywiście kiedy obserwowałem to, co się dzieje, szczególnie Afganistan, który budził bardzo mocne emocje u weteranów ze względu na formułę formułę oddania kraju pod władzę talibów. Oczywiście te emocje były, ale moje emocje bardziej dotyczyły na przykład wypowiedzi zakłamujących rzeczywistość, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych mówił, że naszym celem nigdy nie było stworzenie nowego państwa. No nieprawda. Przez dwie dekady właśnie to było intencją, tak? Zbudowanie nowych zrębów państwowości afgańskiej. I we mnie jak gdyby taką złość bardziej budziło to, że twierdzono, że nie, coś nie było naszym celem, bo w domyśle nam się to całkowicie nie udało. Natomiast to potwierdza, ja pamiętam swoje postrzeganie konfliktu afgańskiego z kolejnych zmian, bo one akurat takie były co dwa lata, więc jak gdyby obserwowałem, bo trzykrotnie w Afganistanie byłem, w sumie dwa lata tam miałem okazję spędzić. I pamiętam tak, pierwszą moją zmianę, gdzie byłem taki optymistyczny dosyć, funkcjonowałem w strukturach prowincjonalnych zespołów odbudowy, które właśnie zajmowały się głównie tym tworzeniem zrębów administracji nowej, afgańskiej, gdzie na początku byłem optymistyczny, a po kilku miesiącach pracy w tym zespole już mój optymizm, powiedzmy z poziomu na 10, to było takie mocne 7, kończyłem misję takie słabe 3. No i kolejne to już było, ok, zrobimy naszą robotę, ale sukcesu nie będzie.
Tak. Drodzy Państwo, moim gościem był pan pułkownik Piotr Lewandowski. Bardzo panu dziękuję, panie pułkowniku, za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za uwagę.
Drodzy Państwo, a Państwu dziękuję tradycyjnie za obejrzenie tego programu. Przypominam, że staramy się dobić do 500 000 subskrypcji, więc subskrybujcie kanał. Dziękuję za wsparcie na Patronite i na YouTubie. Dzięki temu wsparciu kanał Historia Realna jest po prostu kanałem niezależnym. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, książki, kubki, koszulki Ready's Bet i kciuki. Na koniec kciuk dla Zarysu, fundacji, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę całymi ciężarówkami, kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i kciuk dla KFD, naszego sponsora strategicznego, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Wszystkie szczegóły pod filmem i wszystkie linki. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.